Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór. Radosław Romaniuk. Słuchają Państwo 41. Pełni Literatury. Będzie ona spotkaniem z tomem prozy Dubrawki Ugresić, zatytułowanym Lis. Jest to spotkanie szczególne, dlatego że 2 miesiące temu dowiedzieliśmy się o śmierci tej pisarki. Lis nie jest jej ostatnią książką. Jest książką dość nową, ale jeszcze nie najnowszą, bo ukazała się ona w naszym kraju w 2020 roku, natomiast pierwsze jej wydanie wyszło w roku 2017, więc 7 lat temu. Dzieło to wydało wydawnictwo literackie, zaś przetłumaczyła Dorota Jowanka-Cirlić. Przywołuję tę garść cyfr, dlatego żeby powtórzyć, że nie jest to książka nowa i nie jest to książka ostatnia. Natomiast siłą rzeczy jest to późna Ugresić, jak się okazuje. I my też czytamy teraz Lisa inaczej. Czytamy go w sposób trochę testamentalny. Ma ta książka teraz czytana ton ostateczności. Uważamy, myślę, że tak można powiedzieć ją za punkt dojścia jej twórczości. Choć Dubrawka Ugresić pisała później i jej ostatnia książka jest powrotem do bohaterki wczesnej twórczości, do Stefci Ćwiek po 40 latach. Kiedy ukaże się w naszym kraju, obiecuję Państwu, że spróbuję o niej również opowiedzieć. Natomiast Lis jest dla nas literackim testamentem Dubrawki Ugresić, co potęguje fakt, że Ugresić wraca tam i do młodości, wraca tam do ważnego w swoim życiu epizodu pobytu w Moskwie na stypendium w latach 1975-76. Wraca do czytanych wówczas pisarzy, wraca do pisarzy, o których pisała jako młoda dziewczyna, aspirująca slawistka. Wraca do ich utworów, ale też wraca do problemów, z którymi mierzyła się przez całe życie. Znajdziemy tutaj wojnę ojczyźnianą 1991-1995, jak w cudzysłowie pisze Dubrawka Ugresić, cytując historyczną narrację chorwacką. Znajdziemy emigrację, wątek emigracji. Znajdziemy oczywiście wątek sytuacji pisarza i właśnie w kraju, w którym wszystko się zmienia, w kraju w złym momencie swojej historii, ale też sytuację pisarza na emigracji. No i w końcu refleksję o sytuacji artysty obecnie, w czasach, w których podziały ideologiczne mają znaczenie, ale ma znaczenie również wielka przemiana związana z rynkiem literackim, z traktowaniem sztuki jako produktu. Produktu, który trzeba sprzedać. I to wszystko w książce Dubrawki Ugresić znajduje się w otoczeniu, a może powiedziałbym nawet w centrum refleksji na temat sensu pisania, na temat tego, kim jest pisarz i ogromnej dwuznaczności uprawiania tego zawodu, uprawiania tej aktywności. O wielu rzeczach chce nam Dubrawka Ugresić powiedzieć, o wielu rzeczach postaramy się dzisiaj przeczytać. Bardzo serdecznie zapraszam. Chciałbym zacząć od kilku refleksji na temat gatunku, który reprezentuje ta książka. Jak Państwo wiedzą, kwestie teoretyczno-literackie to nie są kwestie, które zajmują wiele miejsca w Pełni Literatury. Myślę, że tutaj jest to bardzo zasadne, bo one ukazują intencje nadawczyni, intencje autorki tej książki. A jest to książka, która w pierwszej chwili wydaje się być esejem, zbiorem 6 esejów. tomem esejów. I to tomem, kiedy wchodzimy głębiej w te teksty, bardzo starannie skomponowanym i napisanym jako całość. To nie są żadne artykuły wybrane, żadne okolicznościowe studia, żadne teksty zebrane z lat. To są teksty, które zostały skomponowane bardzo świadomie i chyba żadnego z nich nie dałoby się wydrukować oddzielnie, nie pozbawiając go ładunku sensu i na pewno żadnego z tych tekstów nie dałoby się opublikować w miesięczniku, w tygodniku i przeczytać tak przy kawie w ciągu 40 albo 20 minut. To wygląda jednakoż jak esej. Zwłaszcza pierwszy tekst, zatytułowany Opowieść o tym, jak powstają opowieści. To jest tytuł książki Borysa Pilniaka, radzieckiego pisarza, którym interesowała się, którego twórczością zajmowała się Dubrawka Ugresić w młodości. O nim chciała pisać pracę naukową, nie napisała jej i teraz wraca do niego, wraca do tego tekstu, który ją w młodości zafascynował i mam wrażenie spłaca pewne długi, realizuje jakieś swoje młodzieńcze zamiary. To jest też ten testamentalny wymiar książki. Ona się po prostu rozlicza z rzeczy, których nie zrobiła i teraz jeszcze ma czas, żeby to zrobić. A więc opowieść o tym, jak powstają opowieści, wydaje się być takim klasycznym literaturoznawczym esejem, w którym Ugresić pisze o tej książce, która dała tytuł temu tekstowi, pisze o swoim stypendium moskiewskim, o swoim pobycie w Związku Radzieckim w czasach Breżniewa, o samym Pilniaku, o realiach jego z kolei życia i jego z kolei Rosji, czy też Związku Radzieckiego, w którym żył, i wiąże to z motywem lisa, o którym powiem za chwilę. I tak to się zaczyna, tak to wygląda, natomiast im głębiej wchodzimy w te teksty, tym więcej pojawia się w nich życia, a mniej refleksji o literaturze i mniej literaturoznawstwa, że tak powiem. To życie staje się bardzo literackie. Staje się właściwie na granicy prawdopodobieństwa. I kiedy tak czytając z dobrą wolą i wiarą lisa, sięgnąłem po to, co Ugresić mówiła o tej książce, jak ona ją prezentowała, jak ona ją komentowała, odkryłem, że ona te eseje nazywała opowiadaniami. I owszem, przyznawała, że to ona jest bohaterką i narratorką tych esejów, ale że jest nią fikcyjna ona. I właściwie powoli zdajemy sobie sprawę, że obok postaci realnych w lisie znajdujemy postaci fikcyjne. Że nie wszyscy pisarze przywoływani w tym tekście i analizowani, i opowiadani, i wyobrażani są prawdziwi. Że nie wszystkie dialogi miały miejsca, nie wszystkie zdarzenia się zdarzyły, nie wszystkie osoby, które opisuje Dubrawka Ugresić, były. Aczkolwiek jest to tekst, w który bardzo łatwo uwierzyć, a właściwie któremu bardzo łatwo uwierzyć. Czemu to ma służyć? O co tu chodzi? Myślę, że trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, natomiast można je sformułować troszkę inaczej. Co to daje? Jaki efekt to wywołuje? A wywołuje to taki efekt na przykład, że to, co jest faktem, staje się literackie, a to, co zostało wymyślone, staje się czymś właściwie na tym samym poziomie, jak to, co zdarzyło się realnie. Ugresić w taki klasyczny sposób tworzy model rzeczywistości, który może być prawdziwy, a nawet jest bardziej prawdziwy, bo zawiera w sobie potencjał metafory uogólniającej refleksji, właśnie może testamentalnego spojrzenia. Nie przypadkiem sądzę, że bohaterkami tych esejów, osobami spotykanymi przez narratorkę, są dwie kobiety, stare kobiety. Kobiety, z którymi autorka rozmawia, i kobiety, które były związane rodzinnie z pisarzami. Jedna jest wdową po pisarzu, a druga jest córką jednego z literatów istniejącego, który miał podobno córkę o tym imieniu, ale ugrasić wszystko inne oprócz imienia wymyśla. Wymyśla jej całą biografię, całą historię. No więc ta córka w takiej rozmowie spowiedzi przed narratorką toczonej może mówić rzeczy, które są prawdziwe, które są słuszne, które są pełne znaczenia, którego nie możemy podważyć, któremu nie możemy zaprzeczyć. Mimo że ta sytuacja, ten dialog, ten monolog właściwie nigdy się nie zdarzył. No i gdzieś tam w tle tych fantastycznych właściwie postaci, ale bardzo realistycznie opisanych, są postaci prawdziwe, ale też właściwie stające się literaturą. No bo kto cokolwiek wie o Dowberze Lewinie, jednym z trzeciorzędnych, awangardowych, radzieckich pisarzy? Nikt. On miał podobno córkę Irenę. I to właśnie tą Irenę wymyśla Dubrawka Ugresić w jednym z esejów. A co ktokolwiek wie o Doroty Leutold? Oprócz tego, że jest ona przypisem do biografii Władimira Nabokowa, bibliotekarką, entuzjastką, która Nabokowa i jego żonę woziła po amerykańskiej prowincji i której imieniem Nabokow nazwał motyla, którego podczas tej podróży odkrył. Nazwał go Neonimfa Dorotea Dorotea. To wystarczy. Wystarczy, aby Ugresić miała materiał do wyobraźni. Miała materiał do domysłów, do przeczuć, do intuicji. Zostało utrwalone imię. I Ugresić łapie to imię, łapie imię Ireny, łapie imię Doroty i pisze ich biografię. I daje im historię, daje im głos. Jest to chyba właściwy moment, aby posłuchać, w jaki sposób to robi. W latach mojego wczesnego dojrzewania, które dzisiaj wydają się nieomal boleśnie niewinne, dziewczynki w dziecinny sposób zaczepiały się i nawzajem sobie wróżyły. Zobaczywszy na ubraniu koleżanki nitkę, zdejmowałyśmy ją czubkami palców, a potem dłonią, jakby jakąś miotełką czyściłyśmy miejsce, gdzie nitkę znalazłyśmy, mówiąc znacząco: jakiś jasny myśli o tobie, jeśli nitka była biała, albo jakiś ciemny myśli o tobie, jeśli nitka była czarna. Jasny oznaczał blondyna, a ciemny bruneta. Mówiłyśmy tak, nawet jak nie było żadnej nitki, udając, że ją znalazłyśmy. Przypomniawszy sobie te niewinne przekomarzanki, pomyślałam, jak to się stało, że później nie spotkałam nikogo, naprawdę nikogo, na czyim ubraniu dostrzegłabym jakąś nitkę. Skąd w takim razie tak dużo białych i czarnych nitek znalazło się na naszych ubraniach? Jakbyśmy wszystkie były córkami grubej krawcowej, która mieszkała w sąsiedztwie i po jej strojach zawsze pełzały różnokolorowe nici. Ten zupełnie nieszkodliwy i niewinny zabobon związany z nićmi był dla nas dziewczynek magicznie pociągający. Może też dlatego, że wiązał się z mglistym poczuciem seksualności. Próbuję odkryć, gdzie się podziała ekscytująca magia ciemnych i jasnych nitek. Gdzie zaginęła? Gdzie przepadły te nici? Wierzę, że nadal są, tylko niewidoczne. Przemierzający świat, roznosimy je ze sobą. W przejściu dotykamy nieznanych ciał, mijamy się, zderzamy, ocieramy o kogoś. Tak wędrują nici z ramienia na ramię, z rękawa na rękaw. Nici to dusza i oddech. Tak, tak wędrują dusze żywych i zmarłych. Wchodzą w nas, pod nasze paznokcie i w ten sposób, nawet o tym nie wiedząc, jesteśmy ze sobą powiązani. Co to ma wspólnego z lisem? Zapytają Państwo. A no właśnie, lis widzi wszędzie te nici. Lis, stwierdza Ugresić, jest totemem pisarza. Przywołuje ona esej Izajasza Berlina o Lwie Tołstoju, zatytułowany Jesz i lis. Ten tytuł Berlin i całą tę metaforę zawdzięcza Archilochowi, starożytnemu greckiemu poecie, który napisał taką frazę: lis wie wiele rzeczy, ale jesz jedną. Tę frazę Dubrawka Ugresić cytuje w takiej formie, w takiej postaci. W eseju Berlina przypominam sobie, że ona ma dokończenie. Lis wie wiele rzeczy, ale jesz jedną, lecz nie małą. To jest esej o Lwie Tołstoju jako pisarzu, który był z natury lisem, który chciał zmienić się w jeża. Taka jest koncepcja spojrzenia Berlina. I w jego wizji lis reprezentuje mnogość, reprezentuje uwagę, reprezentuje katalogowanie, szukanie, obejmowanie i też niemożliwość objęcia, niemożliwość skatalogowania, niemożliwość zrozumienia. A jeż reprezentuje zrozumienie jednego wycinka rzeczywistości, tą jedną prawdę. Jeż ma jedną prawdę, zna jedną prawdę, ale nie małą, dodaje Archiloch. I taka była zdaniem Berlina różnica między Tołstojem pisarzem, a Tołstojem myślicielem religijnym. On znalazł jedną prawdę niemałą i chciał być tym człowiekiem jednej niemałej prawdy. Natomiast pisarze to lisy. Proszę posłuchać, jak Dubrawka Ugresić o nich pisze. Symboliczne znaczenie lisa w niemal wszystkich mitologiczno-folklorystycznych tradycjach sugeruje spryt, zręczność, mistrzostwo, przypochlebność, zdradę, kłamstwo, dwulicowość, pozoranctwo, egoizm, podłość, samouwielbienie, łakomstwo, uwodzicielstwo, seksualność, skłonność do zemsty, samotność. W mitologiczno-folklorystycznych tekstach najczęściej łączy się lisa z jakąś podejrzaną sprawą. Lis potrafi wpaść w poważne tarapaty, dlatego uważa się go także za straceńca. I z powodu takich cech nigdy nie ma kontaktu z bardziej godnymi postaciami w panteonie mitologicznym. W lekturze symbolicznej lis umieszczony został na niższym poziomie świata. W mitologii japońskiej jest wysłannikiem Inari, bogini płodności i ryżu. A będąc posłańcem, związany jest z ludźmi, ze sferą ziemską, ale też z wyższą, niebiańską, czy też spirytualną. Niewiele ma wspólnego. U Indian, Eskimosów, ludów Syberii i w Chinach szeroko znana jest legenda o biedaku, do którego każdego ranka przychodził lis, zrzucał skórę pokrytą sierścią i zmieniał się w kobietę. Biedak to odkrył, ukrył futro, a wtedy lis został jego żoną. Ale kiedy żona po dłuższym czasie znalazła swoje futro, wcieliła się z powrotem w lisa i na zawsze porzuciła biedaka. Lis w zachodniej i wschodniej wyobraźni to najczęściej przehera, oszust. Pojawia się też jako demon, wiedźma i przeklęta niewiasta. Albo jak w chińskiej mitologii, jest wcieleniem duszy zmarłego człowieka w zwierzę. W zachodniej mitologiczno-folklorystycznej wyobraźni najczęściej przedstawiano lisa jako samca, a we wschodniej był rodzaju żeńskiego. W mitologii chińskiej, japońskiej i koreańskiej lis jest mistrzem przeobrażania się i tworzenia iluzji, symbolem zabójczego erosa kobiet, demonem. Kitsune w japońskiej mitologii różnie się sytuuje. Może być zwyczajnym dzikim lisem, może stać się białym, niebieskim lisem, ale trzeba na to czekać tysiące lat. O tym, jaka jest jego pozycja w hierarchii, świadczą ogony. Najpotężniejszy jest ten, który ma ich 9. Tak czy inaczej, lis ma wiele predyspozycji, by stać się totemem podejrzanej literackiej branży. Tak więc lis nie jest tylko tą istotą, która widzi więcej, widzi nitki, które łączą wszystkich ze wszystkimi, ale także jest oszustem, kimś, kto kłamie, kimś, kto wykorzystuje cudzą łatwowierność, kimś, kto manipuluje, kto jak Szeherezada zmyśla, aby przedłużyć swoje życie. Kłamie, aby żyć. Tworzy iluzję, aby żyć. No oczywiście również, aby zyskać te kolejne ogony, te miejsce w pozycji, w hierarchii bytów. W opowieści o tym, jak powstają opowieści Borysa Pilniaka, Dubrawka Ugresić podkreśla motyw pisarza. To jest japońska opowieść, zresztą dlatego te motywy japońskie się w tym cytacie pojawiły, w tym cytacie, który Państwu przeczytałem. Tam jest japoński pisarz o nazwisku Tagaki i historia jego żony, żony Rosjanki, która poznawszy go, przeniosła się w zupełnie inne środowisko, z wielkim trudem zyskała w radzieckiej Rosji zgodę na wyjazd i żyła w Japonii właśnie u boku męża, który dzień w dzień pracowicie zaczerniał papier, zapełniał strony swoimi zapiskami. Okazało się po pewnym czasie, że opublikował powieść w języku japońskim, nie zrozumiała jego żona jej treści, która opisywała ich życie i opisywała ją. Była całkowicie na niej skupiona i opisywała ją w najdrobniejszych, intymnych szczegółach, w ich życie erotyczne i emocjonalne kwestie. I tutaj i Pilniak, i Ugresić podkreślają etyczną dwuznaczność literatury. To, że literatura musi żywić się życiem, musi żywić się prawdziwymi emocjami, nawet kiedy opisuje je jako fikcyjne później. Podkreślają to, że postaci noszą w sobie ziarna pierwowzorów i że są rodzajem zdrady tych osób, ich tajemnic, ich życia i że mają oni prawo również się czuć okradzeni, okradzeni przez lisa, oszukani przez lisa, bo oczywiście pojawia się pytanie, czy ten Tagaki przypadkiem nie związał się ze swoją żoną po to, aby ją opisać, czy tutaj nie ma też takiego interesownego elementu. Otworzywszy ten wątek, Dubrawka Ugresić dociera do środka opowieści, do środka lisa. W samym centrum znajduje się esej Ogród Diabła. Esej, który uważam za arcydzieło, a który zaczyna się tak, że mamy świadomość, że to jest tekst, w którym Ugresić gra o wiele. Może o wszystko. Może próbuje wszystko osiągnąć. Może próbuje też wszystko powiedzieć. W jaki sposób o tym mówi. To ja muszę tutaj znowu posłużyć się cytatem, ale muszę Państwa uprzedzić, że ten cytat będzie może nie do końca akceptowalny dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy. Dlatego lojalnie uprzedzam, więc jeśli są Państwo bardzo wrażliwi, Boże, wszyscy myślimy o sobie, że jesteśmy bardzo wrażliwi, ale może ktoś po prostu wie o tym, no to radzę, aby przewinął pełnię literatury o jakieś 3 minuty albo wyszedł zrobić sobie herbatę, a ja przeczytam, co pisze Dubrawka Ugresić. To nie będzie o lisie, to będzie o piżmoszczurze, który właściwie jest już zupełnie inną istotą niż lis, bo już nie uosabia on tej skomplikowanej rzeczywistości pisarza, ale uosabia straszną, trudną sprawę. Posłuchajmy. Piżmak pojawił się w Europie na początku XX wieku. Wtedy w Czechach otwarto pierwszą farmę. I to w latach 20. futra z piżmoszczura stały się krzykiem mody. Tymczasem jednak szczur wymknął się spod kontroli, wybrał wolność i skolonizował Europę, zwłaszcza obszary położone przy wodzie. Ponieważ 1/4 Holandii zajmuje depresja, państwo to było jego najbardziej naturalnym wyborem. Dla Holendrów piżmak oznacza stałe niebezpieczeństwo, bo zagnieżdża się na polderach i tym samym zagraża skomplikowanemu systemowi ochrony przed powodziami. Tropiciele piszmoszczurów w Holandii są cenionymi i dobrze opłacanymi ludźmi. Belgowie wymyślili, jak z piszmaka przygotować smaczne danie. Można je znaleźć w restauracjach, co prawda niewielu. Po zamarynowaniu w soli i cebuli gryzonia dusi się w piwie. Podczas gdy w Nowej Zelandii piszmoszczur jest surowo chronionym gatunkiem. W Kanadzie nakrycia głowy z jego futra są ozdobą tradycyjnego zimowego uniformu kanadyjskiej królewskiej policji konnej. Te szczegóły dotyczące piszmoszczura są w istocie niepotrzebnie długim wprowadzeniem do krótkiego zdarzenia, o którym opowiedziała mi znajoma. Znajoma holenderska pisarka. Pracując nad powieścią, potrzebowała precyzyjnego opisu piszmoszczura. Kupiła więc świeżego, ale martwego piszmoszczura, ściągnęła z niego futerko i przypomniawszy sobie sekcję zwłok ze szkolnych lekcji biologii, skalpelem rozcięła jego ciało. Następnie uważnie przestudiowała jego wnętrze, a potem upiekła go w piekarniku i zjadła. Oddzieliła kości i kosteczki szczura, złożyła jego ostatki w blaszanym pudełku i zakopała w ogrodzie. Znajoma jest spokojną i trzeźwo myślącą 50-latką, zadowoloną z życia. Za każdym razem, kiedy spotykamy się przy kawie, czuję dla niej szacunek. Przypominając sobie tę opowieść, bo przede mną siedzi kobieta, która skonfrontowała się ze swoim piszmoszczurem, poćwiartowała swój problem, zjadła go, przetrawiła i zakopała niejadalne resztki. I za każdym razem zadaję sobie pytanie, kiedy ja się zmierzę ze swoim szczurem? Już mogą Państwo wrócić. Słyszymy, że ugresić potrzebuje pisania jako terapii, jako zmierzenia się ze swoim szczurem, ze swoim problemem. Tutaj tym szczurem okazuje się Chorwacja. Jej historia najnowsza, ta historia, która przeorała życie Dubravki Ugresić, która nie mogła odnaleźć się w rzeczywistości ideologicznego państwa chorwackiego. I opuściła to państwo, wyemigrowała, potem próbowała wrócić, została właściwie odrzucona przez Chorwatów i żyła wiele lat na emigracji właśnie w Holandii. Zmarła w Amsterdamie. I ona oczywiście w Ogrodzie Diabła pisze o tym dlatego, że tutaj, w tym miejscu, w tym eseju, na tych kilkudziesięciu stronach, on jest chyba najdłuższy, ma bodajże 70 kilka stron, chce zmierzyć się ze swoim szczurem. A wygląda to niezwykle. Ja część Państwu treści tego tekstu opowiem, bo on pokazuje właśnie ten niezwykły stop eseistyczności i fikcji literackiej. Bo jej bohaterka, bohaterka Ugresić, która jest fikcyjną nią, pisarką emigracyjną, dostaje nieoczekiwany spadek. Tym spadkiem jest własność zmarłego, samotnego czytelnika. Mieszkanie w Zagrzebiu, ale też mieszkanie na chorwackiej prowincji. To jest oczywiste, że Ugresić traktuje ten prezent jako coś niechcianego. Ugresić w cudzysłowie, bo to się najprawdopodobniej nie zdarzyło, chociaż nigdy nie można wiedzieć tego na pewno. Więc traktuje jej bohaterka to jako coś niechcianego, ale z drugiej strony jako okazję do tego, żeby zmierzyć się jeszcze raz z wejściem bardzo głęboko do swojej ojczyzny. Do swojej ojczyzny, która ją zraniła, która jej się nie podoba, która jest wrogo do niej nastawiona. I opisuje podróż do tego domu w chorwackiej wsi, właściwie na uboczu wsi do kolonii. I przyjechawszy tam, jest oczywiście oczarowana pięknem tego miejsca. Jest wiosna, jest wspaniale. Dom jest pusty, ale widać, że ktoś w nim mieszka, że zagnieździł się tam intruz. Tym intruzem okazuje się mężczyzna, który samowolnie tam zamieszkał, korzystając z tego, że przez wiele lat był ten dom opuszczony, bardzo o niego dbał i jest on outsiderem, jest on uciekinierem, uciekinierem z chorwackiego społeczeństwa, też zranionym przez historię. Byłym prawnikiem, byłem sędzią, który nie chciał uczestniczyć w budowaniu nowego państwa i świadomie zrezygnował z różnych koncesji na rzecz stabilności. Jego rodzina się rozpadła i został minerem. To znaczy właściwie, nie wiem jak to nawet nazwać, osobą, która rozminowuje, która likwiduje pozostałości pól minowych po wojnie. Można powiedzieć, że Dubrawka Ugresić, ta fikcyjna Dubrawka Ugresić, spotkała w tym miejscu lisa, prawdziwego lisa, tego intruza, który, pada tam taka fraza, lisy lubią opuszczone miejsca, który właśnie przejął to opuszczone miejsce. I ten lis jest jej ideałem mężczyzny. To znaczy on jest bardzo inteligentny, jest bardzo samoświadomy, jest bardzo niezależny, jest bardzo opiekuńczy, robi świetną jajecznicę i jest też, jak ona, skrzywdzony. Oczywiście, tak jak lis nie broni swojego terenu, bardzo chętnie, bez sprzeciwu, deklaruje wyprowadzkę. Im dłużej bohaterka obcuje z tym mężczyzną, im dłużej spędza czas w jego towarzystwie, tym bardziej oczywiście oni przyciągają się wzajemnie. Kończy się to romansem i kończy się to jeszcze czymś, czego Państwu nie zdradzę. Ale staje się to wszystko i ten bardzo też literacki koniec Ogrodu Diabła pożegnaniem Ugresić z Chorwacją. Symbolicznym zakopaniem kostek ogryzionego problemu. Problemu jej konfrontacji z chorwackim społeczeństwem, z chorwacką krytyką literacką, z chorwackim życiem kulturalnym. Posłuchajmy, jak o tym pisze. Traktuje z przesadą swój przypadek i swoje znaczenie. Oni nie zauważyli, że mnie nie ma, bo nawet nie wiedzieli, że jestem. Poza tym, czy nie zmieniłam dobrowolnie swojego adresu wiele razy? Dlaczego ich w takim razie zaczepiam i czego tak naprawdę chcę? Czy nie jest mi dobrze tam, gdzie się zakotwiczyłam? I czy to nie dziwne, że wciąż wracam? Każdy czas ma swoją muzykę, ale ten czas mnie rozjechał. 20 lat. To dużo. Wszystko. Wszystko, co mnie uwierało, dokonało się w minionym wieku. Przecież ludzie na Boga wtedy ginęli. Powinnam być szczęśliwa, że nic podobnego mnie nie spotkało. No tak, wojna to wojna. Jednak się skończyła, a ludzie tymczasem o wszystkim zapomnieli. Weszli w nowy wiek, w nowe tysiąclecie. W mediach pojawiają się dzisiaj na ekranie inne młode twarze. Nowi animatorzy i animatorki, nowi speakerzy i speakerki. A skoro już o tym mowa, to także nowi pisarze i pisarki. Dlaczego miałabym w ich życiu grać jakąś rolę? Czy kiedykolwiek napisałam o nich coś dobrego? Czy nie zrezygnowałam z bycia Chorwatką i czy nie zrezygnowałam z bycia Serbką? No to czego ja w ogóle chcę? To nie oni są winni, że zdecydowałam się stanąć po jednej ze stron w czasach, w których tylko tego wymagano, żebym stanęła po jednej stronie? I czy nie deklarowałam się wielokrotnie i to publicznie jako nikt? No to czego ja teraz oczekuję? Niech pani sobie będzie nikim. Ha, ha, ha. Niech pani żyje z ludźmi znikąd. Niech pani pisze swoje książki znikąd. Niech pani znajdzie swoich znikąd czytelników. A nas niech pani akysz, akysz, asio, sio zostawi w spokoju. W konfrontacji z narodem, ojczyzną, wojną, przemocą, ona się nie czuje lisem. Ona się czuje myszą. Myszą, która uciekła z pułapki i która do tej pułapki wraca. Wraca ze złością na siebie i ze złością na nich. Wraca, można powiedzieć, do tego świata jeży, świata ludzi, którzy mają swoją jedną prawdę. Prawdę jedną, ale nie małą. Prawdę, o którą są gotowi walczyć, zabijać się, zabijać innych. Ugresić tę prawdę widzi w sposób bardzo krytyczny, bo widzi ją jako stan posiadania. Widzi ideę jako zasłony dymne rządzy posiadania, materializmu. Pisze o tym: moja mała bratanica wróciła ze szkoły cała we łzach, bo nie wiedziała, z jakiego powodu wybuchła krwawa bitwa. Skąd mam to wiedzieć? Rozpaczała dziewczynka. Krwawska bitwa wybuchła z powodu rządzy posiadania, odparłam. Każda wojna prowadzona jest z powodu rządzy posiadania. Dotyczy to też naszej minionej wojny. Tak przynajmniej wynika z podsumowań i rekwizycji. Ktoś stracił nieruchomości, ktoś zdobył. Ktoś się wyprowadził, ktoś inny się wprowadził. Jedni drugim burzyli pomniki, palili domy, jedni wypędzali drugich, otwierali banki, tworzyli media i budowali swoje polityczne pozycje, fabryki, kopalnie, stocznie, koleje, drogi. Zdobywali posady ambasadorów. Krew się lała z powodu rządzy posiadania. To nieruchomościom reżyserowie wojny nadali imię ojczyzna, żeby ludzie nie czuli niewygody. Po co mówić, zginął broniąc stanu posiadania, skoro lepiej brzmi, zginął w obronie ojczyzny. Za obrót nieruchomościami otrzymuje się procenty. Za walkę w obronie ojczyzny order. Sprytni uczestnicy minionej wojny dostali jedno, drugie i trzecie, czyli nieruchomości. Tak tę rzecz widzi lis, czy właściwie lisica. Bo im dłużej czytamy tę książkę, tym zdajemy sobie bardziej sprawę z tego, że w językach słowiańskich lis bardzo często jest rodzaju żeńskiego i że być może właśnie ta książka powinna być zatytułowana Lisica. Więc tak widzi to lisica. I lisica nie chce domu w chorwackim interiorze, na chorwackiej prowincji. Ona się z nim rozstaje, to mogę Państwu powiedzieć. I może właśnie to rozstanie, ta historia zyskania i oddania, zyskania również kogoś bliskiego, zyskania mężczyzny, spotkania wreszcie tego mężczyzny. On ma na imię Bojan. Jestem prawie pewien, że go Dubrawka Ugrasić wymyśliła, więc spotkanie tego Bojana to jest to, czego ona pragnęła. To jest to, co była w stanie jej zapewnić literatura. Dlatego to nie jest właśnie esej. I dlatego ten tekst, środek sam tomu Lis, jest takim terapeutycznym tekstem. I jest tekstem, hymnem jednocześnie, właśnie na rzecz literatury. Ku chwale literatury. Te wszystkie inwektywy mówiące o stanie posiadania jako masce, albo właściwie jako prawdziwej treści słowa ojczyzna, jako prawdziwej treści wielkich słów. Za tymi inwektywami kryje się wielki hymn na cześć właśnie czegoś, co jest zaprzeczeniem stanu posiadania, kreowania rzeczywistości wewnętrznej, rzeczywistości uczuć, niematerialności, zmierzenia się ze szczurem, zjedzenia tego szczura, ale nie dosłownie. Można powiedzieć, że ta holenderska pisarka, która zjadła zwierzątko, potraktowała ten problem bardzo racjonalnie. Ona też obraca się na tym poziomie stanu posiadania, na poziomie materialnym. Ugresić swojego szczura wymyśliła, stworzyła z wyobraźni i tak też się z nim pożegnała i tak też go zakopała. To jest też refleksja na temat siły literatury. To jest też właśnie ta pełnia literatury, którą tak lubimy, której tak chcemy doświadczyć, której czasem, mam wrażenie, może nawet dotykamy. Nie mam na myśli oczywiście naszego podcastu, mam na myśli nasze życie. kiedy już zdajemy sobie sprawę z fikcyjności tej książki, z tego, że jest to właściwie tom opowiadań, to Ugresić mruga do nas okiem i pisze: kiedyś Bojan powiedział mi, robiąc kawę, być rozjechanym przez czas, jeśli przy tym nic nie boli, to uczucie wyzwalające. Ten motyw bycia rozjechanym przez czas był też w tym cytacie, który przeczytałem, ale Bojan ją tego nauczył, że wyzwoleniem też jest zgoda na to, że minęło się ze swoim czasem, że trzeba pogodzić się z tym, co się straciło, że już nigdy się pewnych rzeczy nie odzyska, pewnych rzeczy się też nigdy nie zrobi. Jeśli się jest rozjechanym przez czas, ale nic nie boli, to jest wyzwalające. Ten esej Ogród Diabła to było właśnie też poszukiwanie lekarstwa, poszukiwanie środka znieczulającego, aby nadal czuć się rozjechanym przez czas, ale czuć się pozbawioną bólu. Ból pojawia się natomiast fizyczny w ostatnich tekstach Lisa. Pojawia się jako najściślej fizyczna dolegliwość. Dolegliwość towarzysząca różnym literackim aktywnościom Dubrawki Ugreść, która przedstawia siebie z autoironią jako pisarkę klasy ekonomicznej, pisarkę, która mierzy się z wyzwaniami rynku, która bardzo zabiega o to, aby choć trochę z tej aktywności literackiej zarabiać. Pisze bardzo piękne frazy właśnie też na temat tej rzeczywistości zarabiania. Mówi, zarabiając z literatury, mówi, że można się dopominać o honorarium, ale głupio się dopominać o napiwek, bo to honorarium przypomina napiwek. I tak Lis bardzo łatwo swoją godność, swój honor chowa i właśnie staje się magikiem, staje się pochlebcą, staje się kłamczuszkiem, kimś, kto próbuje się spodobać, kto próbuje uwieść. Proszę posłuchać, jak Dubrawka Ugresić o tym trafnie pisze. A jednak wydaje się, że lisy nie dbają o wezwanie, które mogłoby pewnego dnia przyjść z kapryśnych niebios, bo przecież tymczasem trzeba jakoś przeżyć. Stąd ta lawina przypochlebnych słów skierowanych do głupka na gałęzi drzewa, żeby może zrzucił kawałek sera. Ktoś powie, co za strata czasu, czy nie byłoby mądrzej zainwestować słowa ku chwale Boga. Droga do zbawienia byłaby na pewno szybsza i pewniejsza. Tyle, że słowa ku chwale Boga nie zadziałałyby. Bogowie nie powinni być przekupni, a słowa ku chwale samochwały na gałęzi z pewnością działają. I jedną z tych aktywności związanych właśnie z oczekiwaniem, że gdzieś tam coś z tej gałęzi zostanie zrzucone, jest seminarium Creative Writing, w którym Dubrawka Ugresić bierze udział, czy też jej fikcyjne ja, które opisuje. I opisuje bardzo gorzko, bo widzi tam kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy chcą od niej dowiedzieć się, jak zrobić karierę. Ona sama nie potrafiła zrobić kariery, natomiast oni marzą o napisaniu scenariusza, o tym, żeby trafić na okładkę New York Timesa, żeby dostać jakąś nagrodę, żeby sztukę na Broadwayu może tutaj w życiu swoim artystycznym mieć. Marzą o tym, aby sztuka dała im stan posiadania. A przy tym są strasznie głupi. Ugresić pisze o takim happeningu trochę, który przed nimi zrobiła, pytając ich o to, czy cośkolwiek o niej wiedzą. Mówi, że to jest oczywiste, że oni nie znają jej książek, natomiast może ktoś ją wygooglował w Wikipedii i kiedy widzi, że nikt, mówi, jak możecie oczekiwać, że ktoś będzie się wami interesował, jeśli wy się nie interesujecie innymi ludźmi. Bardzo to było piękne. Ciekaw jestem, czy to się rzeczywiście zdarzyło i czy dało to słuchaczom do myślenia. Sądzę, że nie. Cała ta sekwencja kończy się opisem dialogu z jednym ze studentek, po którym Ugresić tak bardzo właściwie wzruszająco pisze, że ona sobie wyobraża, jak ta młoda dziewczyna by na nią patrzyła i jakby o niej napisała, że ona jest taką starszą panią, która idzie i wokół niej krążą lisy. I nagle ta lisica, ta pisarka ujawnia się z marzeniem, aby być opisaną. I tym marzeniem właściwie kończy się książka Ugresić. Być opisaną przez kogoś innego, bo lis opisuje samego siebie. Opisuje świat, ale opisuje świat widziany własnymi oczami. Inaczej nie może. Lis marzy, aby być zobaczonym. Może więc to nie jest tak zły los, to co spotkało żonę pisarza Tagakiego, co spotkało te postaci, które Ugresić opisała bądź wymyśliła, co spotkało Bojana, bo ona przecież, Dubrawka Ugresić, zrobiła z tym Bojanem coś dramatycznie niestosownego. Zdradziła jego wszystkie tajemnice i napisała dokładnie, co on jej powiedział o swoim życiu. Jeśli Bojan istniał naprawdę, albo pierwowzór Bojana istniał, a może istnieje, to mógł się poczuć zdradzony. Więc ona chce być zobaczona. Ona chce być opisana. Czego lis pragnie? Posłuchajmy. Przekleństwo lisa polega na tym, że nie jest kochany. Lis nie ma tak wielkiej siły, żebyśmy się go bali i ukorzyli się, ani też rzucającej się w oczy urody, żebyśmy zamarli na jego widok. Jak zresztą pokochać kogoś, kto zmienia twarze i swoją naturę? Kogoś, kto czasem jest do nas przywiązany, to znów gotów sprzedać nas za bezcen komuś, co do kogo nie mamy pewności, czy należy do świata martwych, czy do świata żywych. Lis nie należy do zwierząt, ani do nas ludzi, ani do bóstw. Jest wiecznym ślepym wędrowcem, migrantem, przemieszczającym się między światami, a kiedy złapią go bez biletu, wtedy ogonem podrzuca kulki, wykonuje swoje tanie sztuczki, czy to przed ludźmi, czy przed zwierzętami, czy niebiosami. Ten zachwyt, który przez chwilę na niego spływa, lis krótkowzrocznie, o, lisia słabości, uważa za miłość. To lisie momenty sławy. Reszta jest historią strachu, ucieczek przed nabojami myśliwych, nieustającym szczekaniem psów. Historią pogoni, razów, lizania ran, poniżenia, samotności i taniej zabawy z grzechotką zrobioną z kurzych kostek. I dodajmy konfrontowania się z tym, że tylko on, tylko ona może opisać samą siebie. Wysłuchali Państwo 41. pełni literatury poświęconej Dubrawce Ugresić i jej książce Lis. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. I żegnam się na 2 tygodnie. To będą piękne, wiosenne 2 tygodnie. Tego Państwu gorąco życzę. Do usłyszenia.